Krzysztof Wyszkowski i dr Sławomir Cęckiewicz są wśród kandydatów do kolegium IPN, których zgłosił w Sejmie klub PiSu.
Prawo i Sprawiedliwość zgłosił w sumie 5 kandydatów. 3 pozostali to profesor Jan Draus, profesor Józef Marecki i profesor Piotr Franaszek.
Krzysztof Wyszkowski, opozycjonista z czasów PRL, w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja podkreśla, że PRL jest czasem opracowywanym najsłabiej w IPN-ie. Ten okres wymaga wielu wyjaśnień, dodaje.
Nie prowadzi się bardzo wielu badań, które powinny wykazać odpowiedzialność ostatnich ekip rządzących, w tym również tego rządu koalicyjnego, ostatniego rządu PRL i jednocześnie pierwszego rządu III RP, czyli rządu Tadeusza Mazowieckiego, w którym wicepremierem był przecież Czesław Kiszczak. W zakres badań IPN-u wchodzi również prezydentura Jaruzelskiego. W zakres badań wchodzi okrągły stół. No już nie mówiąc o stanie wojennym, więc mam nadzieję, że wreszcie IPN będzie miał w swoim posiadaniu wszystko, co mu się należy i wtedy trzeba zrobić z tego naprawdę głęboki użytek.
Kandydatami Platformy Obywatelskiej do kolegium IPN są m.in. Ludwik Dorn i profesor Andrzej Firszke. Natomiast posłowie Kukiz15 zgłosili kandydaturę doktora Wojciecha Muszyńskiego.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN-ie, której większość przepisów weszła w życie w ubiegłym tygodniu, skrócona zostanie kadencja obecnej Rady IPN-u, a w jej miejsce powołane zostanie kolegium IPN.
Spośród 9 członków kolegium Instytutu 5 powoływać będzie Sejm, 2 Senat i 2 prezydent.
Konkurs, w którym ma zostać wyłoniony kandydat na kolejnego prezesa IPN-u, ma być ogłoszony w ciągu 10 dni od dnia powołania kolegium Instytutu.
Politycy PiS napisali list sprzeciwu wobec polityki historycznej Ukrainy dotyczącej ludobójstwa na Wołyniu.
Nie możemy zaakceptować nazywania zaplanowanej i zrealizowanej w okrutny sposób akcji przeciw ludności cywilnej mianem polsko-ukraińskiej wojny, napisali posłowie i senatorowie PiS.
To odpowiedź na opublikowany na początku czerwca apel 2 byłych prezydentów Ukrainy, przywódców kościołów i intelektualistów.
W związku ze zbliżającą się 73. rocznicą zbrodni wołyńskiej nawoływali oni do ustanowienia wspólnego Dnia Pamięci Konfliktów Ukraińsko-Polskich, co według nich ma się przyczynić do wzajemnego pojednania.
List w Kijowie przedstawił poseł Michał Dworczyk, przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.
Podkreślamy w nim, że nie możemy zaakceptować zrównania i pewnej symetrii, którą strona ukraińska chce wprowadzić, jeżeli chodzi o ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na Wołyniu i województwach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej. Podkreślamy, że to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, czyli gloryfikacja osób bezpośrednio i politycznie odpowiedzialnych za przeprowadzenie tego ludobójstwa, prowadzi do budowy napięcia między Polską i Ukrainą i jest to absolutnie nieakceptowalna metoda działania.
Według szacunków polskich historyków, ukraińscy nacjonaliści zamordowali w latach 1943-45 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej około 100 tysięcy Polaków. Inne dane mówią nawet o 600 tysiącach zamordowanych.
Strona ukraińska twierdzi, że wywołana tymi wydarzeniami polska reakcja zbrojna spowodowała wśród Ukraińców 10 do 12 tysięcy, a nawet 20 tysięcy ofiar.
Rząd chce przeznaczyć 81 miliardów złotych na realizację inwestycji w ramach planu Junckera. Resort rozwoju, jak poinformował jeden z dzienników, zaproponował 47 projektów. Dziś mamy się dowiedzieć dokładnie, jakie znajdą się na liście.
Najczęściej wymieniane przez media to m.in. pomysł na budowę kanału śląskiego, czy ważne projekty energetyczne, jak chociażby modernizacja bloków energetycznych. Tauron z kolei wyszedł z projektem rozbudowy sieci energetycznej. W propozycjach mają się też znaleźć dla rozwoju przedsiębiorczości.
Pozyskiwanie i wykorzystanie europejskich funduszy to realizacja wyborczych obietnic z PiS-u, podkreślił poseł Jacek Sasin. Dodał, że rządowi Beaty Szydło zależy na wielotorowym rozwoju Polski.
Nie chcemy, tak jak to było dotychczas, inwestować tylko i wyłącznie w te główne centra, w metropolii, ale widzimy potrzebę takiego mocnego inwestowania również w te tereny, które gdzieś inwestycyjnie były dotychczas zaniedbane. Stawiamy na nowoczesne technologie, na cyfryzację. Chcemy rzeczywiście, mówiła o tym pani minister Streżyńska, chcemy dokonać tutaj przełomu rzeczywistego, a nie tak jak w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie cyfryzacja wiązała się w takim powszechnym odczuciu tylko i wyłącznie z infoaferą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a plany są ambitne. Poszukujemy środków, żeby te plany zrealizować. każdą sytuację będziemy tutaj wykorzystywać. No, pan premier Morawiecki przedstawił swój plan rozwoju gospodarczego, pokazał możliwości finansowe nasze wewnętrzne, fundusze europejskie też oczywiście, ale również ogromne zasoby, które mamy w Polsce.
Na zgłaszanie projektów w ramach planu Junckera rząd ma czas do 2019 roku. Sam plan ma na celu finansowo zdynamizować inwestycje w Europie.
Stany Zjednoczone przyznają dodatkowo 220 milionów dolarów na reformy sądownictwa i służb celnych na Ukrainie, poinformował premier Wołodymyr Hrojsman, podsumowując swój pobyt w Stanach Zjednoczonych.
Podczas trwającej od 14 do 17 czerwca wizyty szef ukraińskiego rządu spotkał się m.in. z wiceprezydentem USA Joe Bidenem.
Ustalono, że najprawdopodobniej w lipcu do Kijowa przybędzie szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych John Kerry.
Premier poinformował także o swoich rozmowach z przedstawicielami Banku Światowego, z których uzgodniono opracowanie planu rozwoju ukraińskich szlaków transportowych. Ocenił, że na ten cel Kijów może otrzymać nawet kilka miliardów dolarów.
To były wiadomości w Radiu Maryja.